Dzieci wiedzą, dlaczego
pierwsza księga Mojżeszowa nazywa się księgą o początkach. Ona jest, mówi o początkach wszystkiego, wszystkiego, co było na początku. Dowiedzieliśmy się już, jak na początku Pan Bóg stworzył niebo i ziemię. Dowiedzieliśmy się, jak Pan Bóg na początku stworzył człowieka. Tam wszystko działo się pierwszy raz. Potem dowiedzieliśmy się, jak Pan Bóg dla człowieka zbudował ogród Eden. A potem dowiedzieliśmy się, jak człowiek uległ pierwszy raz skuszeniu przez diabła. Dowiedzieliśmy się, jakie skutki i konsekwencje grzechu spadły na człowieka. Wcześniej jeszcze dowiedzieliśmy się, że Pan Bóg powołał czy ustanowił pracę jako sposób życia człowieka i ustanowił małżeństwo między kobietą a mężczyzną. A dzisiaj będziemy znowu dowiadywać się o nowych pierwszych rzeczach, które się wydarzyły na ziemi, bo dowiemy się o pierwszych dzieciach, które się pojawiły na ziemi. Wiecie, że przeczytaliśmy już 3 rozdziały pierwszej księgi Mojżeszowej, a tam w ogóle jeszcze nie było żadnych dzieci. Dopiero w 4 rozdziale pojawiają się pierwsze dzieci na ziemi. I będziemy dzisiaj mówić o tym, jak ci dwaj bracia zachowywali się wobec siebie. Przede wszystkim, jak się zachowywali wobec Boga, a z tego wynikło później, jak się zachowywali wobec siebie. A więc, tak jak powiedziałem we wstępie, o wielu pierwszych rzeczach już dowiedzieliśmy się w tych pierwszych 3 rozdziałach, ale przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że nasi pierwsi rodzice kierowali się swoją wolną wolą i kierując się tą wolną wolą, upadli i stracili stan, w którym zostali stworzeni i znaleźli się w stanie grzechu i nędzy. I zobaczyliśmy, na czym ten stan upadku i nędzy polegał. Zostali oddzieleni od Boga, oddalili się od Boga w tym życiu. Stracili też jedność i więź między sobą w małżeństwie. Między małżonkami pojawiły się napięcia, podejrzenia, brak zaufania i jedności. Znaleźli się także pod przekleństwem śmierci. Duchowo umarli od razu. Znaleźli się daleko od Boga w tym życiu. Stał się Bóg dla nich niewidoczny i obcy, daleki i odległy. I na skutek tego upadku ostatecznie umarli także fizycznie. Byli prochem i na ich wzór my także jesteśmy prochem. I wrócili do prochu. I my w tym doczesnym życiu również do prochu wrócimy. Dowiedzieliśmy się także, że Bóg przeklął węża, przez którego przyszła pokusa. Ale przeklinając go, obiecał, że pojawi się ktoś narodzony z kobiety, który zmiażdży nieodwracalnie węża, kusiciela, chociaż sam zostanie zraniony. Pierwsi rodzice wiedzieli, że nadejdzie ktoś, kto przez cierpienie pokona diabła. Dowiedzieli się też, że złożenie ofiary jest tym, co ratuje grzeszników, co poprawia, ratuje ich upadły stan. Sami chociaż przykryli, czy chcieli przykryć swój wstyd i hańbę liśćmi figowymi, to nie działało. Za to Bóg zaingerował i poświęcił życie zwierząt i okrył ich nagość, ich wstyd skórą zwierząt. Dlatego cała nadzieja Adama i Ewy znajdowała się w ratunku od Boga. W tym, który miał nadejść w przyszłości od Boga i zostać poświęcony za nich, aby wąż mógł być zabity, a wina grzeszników mogła być przykryta. I to nazywamy tym pierwszym zwiastowaniem Ewangelii, jeszcze w Edenie. To wszystko dowiedzieliśmy się z tych pierwszych 3 rozdziałów, czy z 3 rozdziału. A dzisiaj, w tym 4 rozdziale, zobaczymy, że w praktyce tą straszną prawdę, że skutki upadku pierwszych rodziców nie dotyczyły ich samych, ale spadły też na ich potomstwo. I tak jak powiedzieliśmy ostatnio, gdy diabeł usłyszał, że potomstwo kobiety zmiażdży go i zabije, przez całą historię ludzkości Starego Testamentu starał się nie dopuścić do tego, aby ten potomek zapowiedziany z potomstwa kobiety narodził się. Już w tym rozdziale, tutaj czwartym, widzimy, jak to duchowe nasienie diabelskie, czy potomstwo diabelskie działało, aby doprowadzić do tego, aby potomstwo z kobiety nigdy się nie narodziło. I dowiadujemy się o tym, ponieważ Nowy Testament komentuje, jest najlepszym, najdoskonalszym komentatorem Starego Testamentu. I dowiadujemy się o tym w 1 Jana 3:12, gdzie czytamy: nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. Niestety, Kain był pierwszym duchowym potomkiem diabła. Był pierwszym, który należał do duchowego potomstwa węża kusiciela. A więc zobaczmy, jak do tego doszło i co jest dla nas w tym fragmencie ważne. Dowiadujemy się, że Ewa zachodzi w ciążę. Możemy sobie wyobrazić, jak wielkie to były przeżycia i jak to były dramatyczne przeżycia dla Ewy i Adama. Nigdy wcześniej nie było ciąży, porodu. Nigdy nikt wcześniej nie widział dziecka. Nie wiedział nikt, jak to ma się odbyć. Gdy Ewa urodziła i pierwszy raz w życiu zobaczyła tego małego człowieka, który wyglądał tak samo jak ona i jej mąż, ale był miniaturką człowieka, to był szok dla niej. Dopiero wtedy musiała zrozumieć, zobaczyć Boże drogi. Musiała zrozumieć, że to dziecko jest Bożym darem dla nich, dla pierwszych rodziców, tych, którzy upadli. Przeżywszy to wszystko, ten trud i ciężar urodzenia dziecka, miała świadomość, że wszystko to było... Nawet dzisiaj, gdy się dziecko rodzi, mamy poczucie tej nadprzyrodzoności tego zjawiska. Każdy, kto uczestniczył, był świadkiem porodu, to wie, że narodziny tego nowego życia to jest coś niesłychanego. To jest coś, co uświadamia człowiekowi, że Bóg istnieje i działa. I to wszystko w zwielokrotnionej formie, w zwielokrotnionym natężeniu musieli przeżywać pierwsi rodzice. Najpierw tą tajemnicę ciąży, a następnie tą radość i poczucie Bożej obecności, Bożej łaski, gdy dziecko się urodziło. Dla Ewy to musiało być niesłychane przeżycie. Ewa najpierw powiedziała, że z pomocą Pana urodziłam syna, a następnie nazwała swego syna Kain, co oznacza otrzymany albo podarowany. Niedługo potem, jak czytamy, rodzi się drugie dziecko. I nie wiem, czy wiecie, co znaczy słowo Abel. Abel, imię również nadane przez Ewę swojemu drugiemu synowi, znaczy nic. Nic. Pierwszy syn był dla niej tak ważny, że drugi dla niej nic nie znaczy. Abel znaczy nic, próżnia, po prostu nicość. Cała jej uwaga była skupiona na pierwszym synu. To z nim, z tym pierwszym synem, wiązała całe Boże błogosławieństwo i nadzieję swoją na przyszłość. Czy w Kainie widziała wypełnienie Bożej obietnicy potomka? Niektórzy tak uważają, ale no nic nie mamy na ten temat napisane, więc może tak, może nie. Nie musimy tego rozważać. Następnie, już w kolejnym zdaniu, w trzecim wierszu, dowiadujemy się, że właściwie w drugim, dowiadujemy się o zajęciu o tym, czym zajmowali się ci bracia. Jeśli przechodzimy do ich już takiego świadomego życia, o ich dzieciństwie nic się nie dowiadujemy, ale wiemy, że zajęcia tych, no już w tym momencie młodzieńców, czy dorosłych, młodych dorosłych mężczyzn, były inne, ale się uzupełniały. Abel był pasterzem, a Kain uprawiał ziemię. Jeden był hodowcą, drugi, nie mamy dobrego słowa, ale właściwie powinno być, że drugi był rolnikiem, czyli uprawiał rolę, a pierwszy był hodowcą. Czy pierwszy Abel był hodowcą, a Kain rolnikiem. Ale jeden musiał korzystać z pracy drugiego. Musieli się wzajemnie uzupełniać. Obaj potrzebowali swojej pracy nawzajem i obaj pracowali. A więc to Boże ustanowienie początkowe pracy człowieka trwa nadal. Chociaż człowiek zbuntował się przeciwko Bogu, Boże ustanowienia są kontynuowane, dalej obowiązują. A więc chłopcy wyrośli i pracowali i widzimy, że nie ich dzieciństwo, ani ich praca skupiają uwagę autora tutaj, ale to, o czym Biblia mówi odnośnie ich życia, to jaka była postawa ich serca i co było w ich sercach, gdy przyszło do czasu uwielbienia Boga i oddawania Bogu chwały. A więc to, na czym skupia się ten rozdział, to w jaki sposób, jak oni oddali Bogu chwałę. I po pierwsze, w tym trzecim wierszu widzimy, że ci młodzieńcy nie mieli problemu z tym, że Bogu należy oddawać chwałę, że należy Go czcić i należy Go uwielbiać. Mieli świadomość, że Bóg istnieje i że są od Niego oddzieleni. Jak każdy człowiek, mieli wieczność w swoim sercu. Ludziom nie trzeba tłumaczyć koncepcji Boga. Ona już tam jest w sumieniu każdego człowieka. Każdy człowiek wie, że Bóg istnieje, że jest wielki, że jest wieczny, że jest wszechmocny. Wie, że Bogu należy się cześć z naszego życia i z naszych serc. To, co może stanowić problem, to czy człowiek wie, że jest grzesznikiem, odciętym od Boga i każdy na własny sposób podejmuje wysiłek zbliżenia się do Boga. I widzimy, że jeden z tych chłopców, czy tych młodzieńców, przyszedł do Boga właściwie, a drugi przyszedł niewłaściwie. Czyli, że można zbliżyć się do Boga we właściwy sposób, a można zbliżyć się w niewłaściwy sposób. I ten, niestety, na którym skupiona była cała uwaga i duma Ewy, niewłaściwie uwielbił Boga. Albo możemy powiedzieć, wcale Go nie uwielbił. A ten, który dla Ewy był niczym, ten uwielbił Boga właściwie. I tutaj dochodzimy do tego najważniejszego pytania naszego dzisiaj. Na czym więc polega właściwe uwielbienie Boga? I jakie są jego elementy? Nie ma dla człowieka wierzącego ważniejszego pytania jak to, jakie uwielbienie Boga jest akceptowalne dla niego. Czy w ogóle możemy uwielbić Boga i przychodzić do Niego? Jakie mamy prawo, jako grzesznicy, na których ciąży wina i Boży gniew? I od których Bóg się oddalił, jakie mamy prawo Boga uwielbiać i do Niego przychodzić? Czy Bóg w ogóle oczekuje od nas, czy chce od nas uwielbienia od grzeszników? Czy jest jakiś sposób, może jakaś forma, czy jest coś, co należy zrobić, aby nasze uwielbienie było właściwe? Albo może inaczej. Czy istnieje jakaś z góry określona niewłaściwa forma uwielbienia? Czy może jednak wystarczy to, że jesteśmy szczerzy i wtedy wszystko, co nam serce podpowie, możemy robić? Czy w tej kwestii Bóg ma coś do powiedzenia? Mamy tu sam początek. Pierwszą postawę i reakcję ludzi, którzy oddają Bogu chwałę. Na początku musimy zauważyć, jak ważne jest uwielbienie Boga w życiu człowieka. Pierwszy grzech człowieka poza Edenem odbywa się w kontekście niewłaściwego uwielbienia Boga. Niewłaściwe uwielbienie Boga zrodziło pierwszy grzech poza Edenem. Mały katechizm westminsterski zadaje to pierwsze, fundamentalne pytanie, podstawowe. Jaki jest ostateczny cel życia człowieka? Ostatecznym celem życia człowieka jest uwielbienie Boga na zawsze, czy na wieki. A Pan Jezus Chrystus w rozmowie z Samarytanką mówi, że Ojciec takich szuka, którzy będą Go prawdziwie uwielbiać. Będą Go uwielbiać w duchu i prawdzie. Celem życia człowieka jest oddawanie Bogu chwały, jest uwielbianie Go. Jeśli człowiek nie wielbi Boga swoim życiem, nie żyje dla Boga, to nic dziwnego, że w jego życiu zacznie pojawiać się grzech. I to jest ważne, że Bożym celem dla człowieka nie jest przede wszystkim zbawienie grzesznika samo w sobie. Zbawienie jest środkiem do celu, a ostatecznym Bożym celem dla człowieka jest to, aby człowiek uwielbiał Boga. Uwielbienie człowieka, uwielbienie Boga przez człowieka jest ostatecznym celem studiowania teologii, zwiastowania Słowa Bożego, głoszenia Ewangelii, prowadzenia zboru, działań misyjnych i wszelkiej innej aktywności człowieka. To musimy tu zobaczyć, jak ważne jest właściwe w sercu i w formie oddawanie Bogu czci. Drugą rzeczą, jaką musimy zauważyć, to to, że możemy całe nasze życie nazwać uwielbieniem. W takim szerokim sensie całe nasze życie jest uwielbieniem Boga. Ale niewątpliwie już ten pierwszy fragment dotyczący uwielbienia Boga pokazuje, że jest też szczególny sposób zbliżania się do Boga i oddawania Mu chwały. Całe nasze życie i każdą rzecz, jaką robimy, powinniśmy robić na Bożą chwałę. Jak mówi werset, czy jemy, czy pijemy, wszystko czynimy dla Bożej chwały. Ale pierwszy sposób uwielbienia całym życiem w szerokim sensie nie zastępuje drugiego szczególnego sposobu, kiedy to Boży ludzie odkładają na bok wszystkie swoje uprawnione zajęcia i zbierają się razem, aby zbliżyć się do Boga w wyznaczony przez Niego sposób. I to jest widoczne już w tym fragmencie, na samym początku, w 4 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, a następnie przez całą Biblię w wielu innych miejscach. Kolejna rzecz, jaką musimy tu zobaczyć, to to, że już na samym początku Bóg uczynił oczywistym, że to krwawa ofiara ma być sposobem, w jaki powinniśmy się do Niego zbliżać. Bóg już wtedy pokazał, że nie ma nadziei dla grzesznika, a jedyną nadzieją jest ten, który ma stać się ofiarą. Bóg pokazał, że nie ma okrycia dla grzechu grzeszników, jak jedynie przez ofiarę tego, który może nas okryć swoją sprawiedliwością, który może pokonać diabła kusiciela. Adam i Ewa powinni byli nauczyć synów i mamy podstawy sądzić, że tak zrobili, że gdy zbliżamy się do Boga, musi zostać przelana krew. Niewinna ofiara musi oddać swoje życie. I wszystko po to, aby wskazywać na tego jednego, który ma nadejść i który ma ponieść ofiarę i zmiażdżyć węża. W wierszu 4, gdy czytamy Bożą reakcję na postępowanie i ofiarę Abla i Kaina, widzimy, że Bóg akceptuje zarówno osobę, jak i sposób składania ofiary. I mamy to powtórzone zarówno odnośnie Abla, jak i Kaina. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. To są dwie oddzielne sprawy. to, co jest w sercu i to, co jak człowiek przychodzi do Boga. I zobaczmy i zrozummy w takim razie, jak Kain przyszedł do Boga. Czytamy w trzecim wierszu: po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Kain musiał coś wiedzieć, jak właściwie składać ofiarę, bo Bóg, zwracając się później do niego po nieprzyjęciu jego ofiary, powiedział mu, że ma postępować dobrze, ale nie tłumaczył, co to znaczy. Kain wiedział, o co chodzi. Wiedział, co to znaczy dobrze, a jednak sprzeciwił się i postąpił po swojemu. Kain nie przyniósł ofiary krwawej. Przyniósł, co prawda, płody ziemi, które mu ona przyniosła, i ofiarował ze swojego Bogu. Ale w ten sposób przyznał jedynie, że Bóg jest stworzycielem. Podziękował Bogu za jego opatrzność. Dziękował Bogu za to, co Bóg mu dał. Ale nie przyszedł do Boga jako grzesznik, który potrzebuje oczyszczenia za siebie. Oczyszczenia przez kogoś innego, kogoś niewinnego. Nie uznał, że za jego życie potrzeba, aby została zapłacona cena przez kogoś innego. Do tego zbliżył się do Boga w sposób, który sam wymyślił. Pominął sposób, w jaki Bóg wyznaczył. Przyszedł w swoim własnym imieniu, bez uznania grzechu, bez złożenia ufności w obiecanego Zbawiciela grzeszników. Przyszedł po prostu podziękować za Bożą opatrzność. To jest postawa dumnego, niewierzącego, nieupamiętanego człowieka, który jest przekonany, że sam może coś zrobić dla Boga. I czytamy, że Bóg tej postawy i takiej ofiary nie przyjął. Bóg odrzucił Kaina zarówno jako człowieka, jak i jego sposób składania ofiary. Ale ważne jest, abyśmy zrozumieli, że mając taką postawę, Kain nie zostałby nawet przyjęty, gdyby we właściwy sposób składał swoją ofiarę, gdyby złożył ofiarę z przelanej krwi. I to czytamy później z ksiąg Starego Testamentu, a jest to ważne dla nas, kiedy Bóg mówi, że obrzydły mu już ofiary składane z tysięcy zwierząt, kiedy ludzie w sercu są źli i dalece od Boga i jego dróg. Sposób uwielbienia Boga jest ważny, ale nic nie gwarantuje, jeśli jest tylko zewnętrznym rytuałem. Jest to oczywiste dla nas, ale jest ważne, żebyśmy tutaj to zobaczyli. Ale zupełnie inaczej było z Abelem. Abel przyniósł ofiarę odkupienia, zapłaty za grzech. Przyniósł na ofiarę pierworodne zwierzęta ze swojej trzody i ich tłuszcz. To, co najlepsze, to, co pierwsze. Była to krwawa ofiara wykupienia na odpuszczenie swoich grzechów. Widział tą potrzebę zapłaty za swoje grzechy. Uważał się za grzesznika. Miał poczucie Bożego gniewu, słusznego Bożego gniewu za swoje grzechy. Ufał w obiecanego pośrednika, który miał nadejść. Jego ofiara była tylko obrazem tej prawdziwej ofiary mogącej odpuścić grzechy, która w przyszłości miała nastąpić. Ale przyszedł do Boga we wskazany przez Boga sposób i w pokorze, w posłuszeństwie, uznając swój własny grzech. I czytamy, że Pan Bóg ofiarę Abla przyjął, a Kaina odrzucił. Możemy, próbując zrozumieć jeszcze głębiej, dlaczego Pan Bóg przyjął ofiarę Abla, a odrzucił Kaina, możemy znowu zwrócić się do Nowego Testamentu i do komentarza, który tam się pojawia. Czytamy w liście do Hebrajczyków, że Abel przyszedł przez wiarę, ale wiara pochodzi ze słuchania Słowa Bożego. I wiara dotyczy posłuszeństwa. Wiara reaguje na polecenie. Jest więc oczywiste, że znany był sposób, w jaki oni mieli zbliżyć się do Boga. Musiało istnieć już Boże objawienie na temat konieczności składania ofiary, przelania krwi niewinnej i złożenia niewinnej ofiary. I w ten sposób winny miał się zbliżać do Boga. Wiara nie działa w próżni i pojawia się jedynie wtedy, gdy Boże Słowo zostaje objawione. Jest jasne stąd, że Adam i Ewa już musieli wyjaśnić chłopcom, że do Boga można zbliżyć się jedynie przez ofiarę. Kain postanowił zbliżyć się do Boga w sposób, jaki sam chciał i uznał za właściwy. Abel przyszedł do Boga w sposób, w jaki Bóg objawił. Złożył całą swoją ufność w taki sposób bliżenia się do Boga i na tym polegała jego wiara. I polega na tym samym nasza wiara do dnia dzisiejszego, na okazywaniu posłuszeństwa objawionemu Słowu Bożemu. Tak więc już w pierwszym pokoleniu ludzkim mamy człowieka pojednanego z Bogiem przez Chrystusa, który ma przyjść. I mamy drugiego człowieka, który postępuje według religii wymyślonej przez samego siebie, przez człowieka. I który oczekuje, że Bóg przyjmie go na jego warunkach, na ludzkich warunkach. Taki człowiek oczekuje, że to, co sam postanowił ofiarować Bogu i w jaki sposób postanowił to ofiarować Bogu, powinno Bogu wystarczyć. I Bóg powinien go przyjąć jako wystarczająco dobrą osobę. I w historii świata od tego momentu równocześnie istnieją obok siebie dwa rodzaje ludzi. Istnieją ci, którzy uważają, że ich sposób uwielbienia Boga musi działać i będzie działać, ich własny. I będą wielbić Boga po swojemu, ale będą doświadczać odrzucenia. Kain był tak naprawdę założycielem pierwszej fałszywej religii. Religii własnych wysiłków, religii wymyślonej przez człowieka, której celem jest pokazanie Bogu, że nie jestem taki zły, skoro potrafię to i tamto dla Niego zrobić, a nawet tak wiele dla Niego ofiarować, zamiast ukorzyć się przed Bogiem. I to grono wyznawców czy następców Kaina było i pozostaje niezmiernie liczne do dzisiaj. Ale jest też druga grupa ludzi. Ci, którzy przychodzą jako grzesznicy, proszą o miłosierdzie i ufają w krew odkupienia. I przychodzą w oparciu jedynie o to miłosierdzie. Mają świadomość, że niewinne życie musi być położone w ich miejsce, aby winny mógł zostać przyjęty przez Boga. Że musi zostać zapłacona cena za moje grzechy. Pamiętajmy, że w ofierze ze zwierząt składanej przez Abla samej w sobie nie było wartości odpuszczenia grzechu. A był to jedynie wyraz postawy Abla wobec Boga. Wartość odpuszczenia grzechu miała ta ofiara jednego, który miał nadejść. Ale każdy, kto przychodzi w inny sposób niż Abel, zostanie odrzucony. Jaka była reakcja Kaina na jego odrzucenie? Czy Kain w pokorze zaczął badać samego siebie i pytać się, dlaczego Bóg mnie odrzucił? Czy zadał sobie to pytanie, dlaczego mój młodszy brat został przyjęty, a ja nie? Niestety, zupełnie nie tak nie było. Kain bardzo się rozgniewał, a jego twarz się zasępiła, jak czytamy. Zasępiło się jego oblicze. Zamiast zadać sobie w pokorze pytanie, dlaczego tak się stało, jego serce zalał gniew i bunt. Poczuł się dotknięty do żywego. I to, co się działo w jego sercu, znalazło wyraz na jego twarzy. Ale Bóg widzi zarówno wyraz naszej twarzy, jak i to, co się dzieje w sercu. I wtedy Bóg łagodnie zwrócił się do tego rozwścieczonego grzesznika i powiedział mu, gdybyś przyszedł we właściwej postawie, we właściwy sposób, też byś był przyjęty. Ale jeśli postępujesz źle, to u drzwi czyha grzech i podpowiada, jak w zły sposób wyrazić swój gniew, który masz w sercu. I tu się pojawia ta głęboka prawda, że my jako ludzie grzeszni. Będąc grzesznikami, rodząc się grzesznikami, możemy stać się tylko albo zbawionymi grzesznikami, albo jeszcze gorszymi grzesznikami. I ta prawda okazała się prawdą w życiu Kaina i Abla i działa aż do dzisiaj. Każdy grzesznik może stać się albo większym grzesznikiem, albo zbawionym grzesznikiem. I nie ma innej alternatywy, nie ma innej drogi. A więc w tym fragmencie zobaczyliśmy, jak ważne jest uwielbienie Boga w życiu człowieka, zarówno tamtych ludzi, jak i nas samych. Zobaczyliśmy też, czym jest prawdziwe uwielbienie. Z jakiej postawy rodzi się prawdziwe uwielbienie i co w sobie zawiera. Zobaczyliśmy też, że Bogu nie jest obojętny ten zewnętrzny sposób, w jaki do Niego się zbliżamy. Bo On wyznaczył to, jak mamy Go uwielbiać. I zobaczyliśmy też, że potomstwo pierwszych rodziców zapoczątkowało dwa potomstwa duchowe. Potomstwo Boże z kobiety i potomstwo duchowe diabła, wrogie Bogu. Następnym razem przyjrzymy się jeszcze bliżej tym skutkom prawdziwego i fałszywego uwielbienia Boga. Amen.